Prawdziwa kaskada odwołanych koncertów i branża festiwalowa w zawieszeniu to świat, który znamy od marca 2020 roku. Czy tej wiosny również jesteśmy świadkami wielkiej skali odwoływania i przekładania koncertów? I jakie lato nas czeka? Dorota Sokołowska, dzień dobry, porozmawiajmy. Już się Państwo zdążyli zorientować, że wiele imprez ma datę przełożoną na rok 2022. Pandemia część planów zweryfikowała. Jak to będzie wyglądało w naszym regionie? Czy będzie coś oprócz Slow Festu? Porozmawiam o tym z Piotrem Tomaszukiem. O tym, że nie będzie halfwaya, to już wiemy. Czy spotkamy się kiedyś jeszcze w pół drogi? Zapytam Artura Mrozowskiego. Co zamiast masowego pływania na byle czym? O tym powie nasz dyrektor programowy Polskiego Radia Białystok, Mirosław Bielawski. A z dużych wydarzeń zapowiemy dwudniowy festiwal w Białymstoku. O tym porozmawiam z zastępcą prezydenta Rafała Rutnickiego. Ale zacznijmy naszą rozmowę od tego, jak żyje branża. Nasi goście w studiu to Damian Kudzinowski, który wraz z Jackiem Łasiewickim w Zmianie Klimatu organizowaliście cykliczne koncerty. No więc jak się żyje w branży, która nie działa?
Chciałbyś powiedzieć, kiedyś to było.
Ale jest wesoło, to znaczy, że dajecie radę.
Trwamy, czekamy. Trwamy i czekamy. No.
Czasami jest to humor wisielczy, ale myślimy, że ta zima musi kiedyś minąć i zaraza również, więc odnosząc się do tego, do tej zapowiedzi sprzed minuty, to póki co specjalizujemy się w przekładaniu terminów i ćwiczeniu naszej publiczności koncertowej w cierpliwości.
No właśnie, publiczność ciągle czeka, to znaczy nie zwraca wam biletów i to jest taka pozytywna miara właśnie tego.
Mamy wyprzedane koncerty z wiosny zeszłego roku, sprzed tych wszystkich obostrzeń i jedyne pytania od publiczności mamy, czy może ktoś zwrócił bilet, bo ja bym odkupił i ludzie są pewni, że jednak to wróci. Mhm.
A nawet nie będąc pewnymi, to mają nadzieję, to jest chyba najważniejsze.
Ta nadzieja zawsze trzyma przy życiu. Ale kiedy rozmawiacie z muzykami, którzy no po prostu stracili miejsce zarabiania, bo nie ma koncertów, nie ma możliwości spotykania się z publicznością. Co mówią? Jak się żyje?
Przebranżowili się w większości. Ci więksi, ci, którzy mają możliwość, to grają gdzieś w radiu, w takich, no jest trochę tam instytucji, które wspiera, ale to jest malutki torcik. Natomiast większość przebranżowiła się, są kurierami, handlują ubezpieczeniami, no i czekają, no, z nadzieją, że jednak to się szybko skończy.
Tak, o muzyce można teraz w Uberze podobno porozmawiać kompetentnie, bo wielu muzyków też usiadło za kierownicę.
Mm-hmm. Branża czeka. Czy zakładacie, że może jednak nie być już takiego świata, który dobrze znamy? Który po prostu odpłynie, bo będziemy musieli jednak uważać na to, jak licznie zapełniamy widownię.
Jesteśmy jeszcze w trakcie kursu na jasnowidza, więc wszystkich odpowiedzi nie mamy tak bardzo dobrze opracowanych. To wydaje mi się, że to jest mimo wszystko na razie rozmowa z gatunku science fiction. Co by się chciało? No, patrzymy, rozmawiamy często o tym, jak to jest za granicą, tak? I to jest ciekawe i też budujące, że niektóre kraje, niektóre miasta na zachodzie próbują na przykład znaleźć się w nowej sytuacji albo myślą, kombinują po prostu, jak by to mogło być, żeby było bezpiecznie, zdrowo, ale jednak żeby kultura żyła, tak? I trochę nam tego brakuje.
Załóżmy taką sytuację science fiction, czyli właśnie powiedzcie, jak można myśleć o i koncertach, i spotkaniach w tej rzeczywistości postpandemicznej, ale jednak ciągle z wirusem gdzieś w tle.
Masz jakiś pomysł?
Nie, no trzeba liczyć na to, że jednak te szczepienia, które są teraz tak mocno promowane i które idą, dadzą efekt. No, na świecie widać, że daje to efekt. I tak jak 100 lat temu była ta grypa hiszpańska, też 2 lata potem odeszła. Mam nadzieję, że również ta obecna zaraza minie. No i myślę, że ja jestem pełen nadziei i zasadniczo mogę nawet powiedzieć, że jestem pewny, że za chwilę wrócimy do normalnego życia.
Czy spoglądacie na ten rynek festiwali, który był tak szeroko też i chętnie brany pod uwagę przez planujących wakacje, że gdzieś tam był open air, że gdzieś się jechało na off festival. Patrzycie na to, jak to w tej chwili będzie wyglądało?
W tym roku pewnie będzie jeszcze bardzo dużo obostrzeń, chociaż no, Jurek Owsiak już próbuje festiwal robić, będzie tam z obostrzeniami, ale będzie. Myślę, że w przyszłym roku już jest duża szansa, że to wróci do normalności takiej sprzed pandemii.
Dostaliśmy informację, że Up to Date też się szykuje. Co prawda to nie jest letni festiwal, tylko już jesienny, praktycznie, bo we wrześniu, ale to jest dobra wiadomość.
Tak, przy czym warto jeszcze jedną rzecz dodać, że te próby, które teraz i w trakcie pandemii też miały miejsce, to jest troszeczkę takie, przepraszam za wyrażenie, całowanie się przez szybę. No wiadomo, że jest pandemia i trzeba ten reżim zachowywać, natomiast no, nie jestem sobie w stanie do końca teraz wyobrazić takiego festiwalu, powiedzmy, czy koncertu.
Masowego.
Tak, jak to się kiedyś odbywało, tak, że nikt się nie interesował tym, czy jest między drugą osobą w klubie, czy też gdzieś tam w plenerze pod sceną 2 metry odległości, tak, więc jakby no mam nadzieję, że medycyna i mądrość ludzka i nauka jakoś tam pomogą w doprowadzeniu do tej sytuacji, która była kiedyś.
Patrzycie na to z takiej perspektywy też organizatorskiej, bo wszystkie wymogi, które są bardzo takie restrykcyjne, trudne też do zrealizowania, prawda? Żeby
czasami
upilnować.
Czasami są absurdalne, tak? No, zdejmowanie maseczki tylko do, że tak powiem, gryzienia bułki, tak? W restauracji to jest dosyć takie ekwilibrystyczne podejście do rzeczywistości. Więc
może być ciekawie w te wakacje.
Na pewno będzie ciekawie, myślę, że taka rozmowa jesienią będzie też bardzo ciekawa, bo zobaczymy, jak to wszystko się powiedzie.
Czekamy cały czas, ale obserwujemy też to wszystko, co się dzieje na naszym takim lokalnym rynku. Duże festiwale były, na przykład Halfway. Co dalej z Halfwayem? Za chwilę. Dzisiaj rozmawiamy o artystycznym lecie. Jakie będzie? Na pewno 2021 to jest czas czegoś, co się kończy i czegoś, co się zaczyna. Zacznijmy od tego, czego nie ma, czyli już wiemy, że nie będzie Halfwaya. Stanowisko opublikowane na stronie Opery brzmi: z przykrością musimy poinformować, że tegoroczna edycja Halfway Festival nie odbędzie się. Na decyzję o rezygnacji z organizacji tego wydarzenia główny wpływ miały względy epidemiczne. Niestety niepewność związana z organizacją, z możliwością organizacji wydarzeń z udziałem publiczności oraz ze swobodnym przekraczaniem granic uniemożliwiły nam podjęcie działań związanych z przygotowaniem festiwalu. No więc zostały rzeczywiście już tylko wspomnienia i dużo żalu, zwłaszcza że impreza do ostatniego momentu mogła się odbyć, jak mówi Artur Mrozowski, tylko trzeba było mieć sporo dobrej woli, a Artur Mrozowski jest pomysłodawcą i organizatorem.
Opera nie umie zrozumieć tego, że to jest jej festiwal, który został wypracowany przez lata przez Operę, niezależnie kto był dyrektorem. Pomimo tego, że był mały, pomimo tego, że tam niewiele publiczności gromadził, to jednak miał oddźwięk i był już obecny w świadomości takiej na mapie festiwalowej. Myśmy ciężko na to pracowali, tym bardziej, że nie mieliśmy jakichś mega budżetów promocyjnych. Zresztą ja zawsze uważałem, że lepiej po prostu doinwestować w festiwal niż przesadne budżety robić promocyjne i płacić mediom tylko za to, żeby nas pozytywnie opisywały.
Ale czy myśli pan, że względy ekonomiczne też wchodzą w grę, że to mały, niszowy festiwal, który po prostu nie daje dobrego budżetu do zarobienia?
Festiwal taki nie jest do zarobienia. Ja podejrzewam, że mogą chodzić o pieniądze, tylko to nie o to chodzi. Jeśli chcielibyśmy zarabiać na tym festiwalu, musielibyśmy go zrobić w zupełnie innym wymiarze, z innymi artystami, z innym budżetem i wtedy moglibyśmy pomyśleć o zarabianiu, ale to jest inna historia i myśmy oczywiście takie warianty też kiedyś rozważali, więc było te 350 tysięcy. W sumie budżet, który przygotowaliśmy na 3-dniową imprezę w takim układzie 3 zespoły pierwszego dnia, 4, drugiego i trzeciego dnia, zakładał, że Opera będzie musiała około 20, może 30 tysięcy dopłacić do tego festiwalu.
To nie są jakieś wielkie kwoty, czyli te 20 tysięcy to nie jest ogromny koszt. Czy Opera chciała się pozbyć tej imprezy i oddać ją miastu?
Jeśli by to chciała, musiałaby to zrobić znacznie wcześniej, bo istotą tej całej historii jest to, że pieniądze w ramach projektu kulturowego zostały przyznane Operze. Żadnej innej instytucji. Ani miastu. Miasto też nie jest od tego, aby takie imprezy organizować. Miasto ma swoje instytucje. Czyli musiałaby przejąć to jakaś instytucja miejska, która z kolei musiałaby dostać, ale już w ramach zupełnie innego rozdania, pieniądze na ten festiwal.
Panie Arturze, ostatnie pytanie. Czy pan będzie robił Halfwaya?
Ale ja nie będę robił Halfwaya, bo już mi się nie chce. Powiedzmy sobie uczciwie, ten festiwal nigdy nie zaistniał w takim odpowiednim wymiarze, nawet PR-owym, jeśli chodzi o promocję miasta, regionu. Nikt nie bardzo wiedział, co z nim zrobić. A to naprawdę było coś, czym można było się fajnie chwalić. Nie uważam, że robiliśmy najlepszy festiwal świata, ale robiliśmy bardzo przyzwoitą imprezę kulturalną w Białymstoku, która była jedną z ważniejszych i jedną z lepszych imprez kulturalnych. O jednak bardzo szerokim zasięgu, nie tylko europejskim, ale i światowym, bo przyjeżdżały do nas różne zespoły, z których naprawdę jestem dumny. I wolałbym, żeby festiwal został zapamiętany właśnie z tego, że zagrało u nas Wilco, Sharon Van Etten, czy Didi Antler, czy jeszcze parę innych zespołów, które po raz pierwszy zaprezentowaliśmy u nas na festiwalu, a potem one gdzieś tam zaistniały w szerszej świadomości. Niż z tego, że my ciągle mamy kłopoty, bo ciągle boimy się, czy festiwal będzie i czy będą na niego pieniądze i że ciągle trzeba przekonywać ludzi do tego, żeby uwierzyli w ten festiwal i żeby powiedzieli sobie, okej, to jest ważna impreza i ona musi tu zaistnieć.
To była impreza kluczowa, dodajmy. Pieniądze z miasta zostały zaś przeznaczone na inny festiwal. Opowiemy o nim również dziś w naszym programie. Zapytam też naszych gości, czy uważacie, że każdy z festiwali się wypala? Czyli rzeczywiście no nie mamy co zakładać, że on powinien trwać 20-30 lat, tylko może 10 edycji i instytucja, która organizuje ten festiwal, ma prawo do tego, żeby po prostu pozbyć się takiego towaru.
Może być tak, że się coś wypala. Ale ja bym raczej takiej innej analogii użył, że ktoś dorasta, rośnie i nabiera sił, tak? I to chyba jest przypadek Halfway'a, którego przecież jesteśmy entuzjastami, pewnie wszyscy jak tu siedzimy. I raczej mam wrażenie takiego dramatu, że w pewnym momencie ktoś tutaj podciął skrzydła, bo to była... Ja sobie myślę w ogóle o tym o Halfway'u w ten sposób, że to jest taki chciałbym Białystok widzieć, że to jest to była bardzo fajna taka metafora Białegostoku. Bezpretensjonalny, zielony festiwal pod chmurką, gdzie się wszyscy znali, trochę skandynawski.
Ale też i nie dla wszystkich, bo jednak muzyka, która była prezentowana, no była
tak,
też z jakimś innym rodzajem.
Ale raczej miał szansę dobrze czuć, nawet jeżeli nie był fanem tej muzyki, to było to takie wydarzenie plenerowe, gdzie po prostu dobrze się spędzało czas, a muzyka była do tego wyśmienitym pretekstem.
Czy jak jesteście organizatorami jakiejś dużej imprezy, albo wyobraźmy sobie taką sytuację, że macie wspaniały pomysł, to trzeba walczyć o taką imprezę, a potem walczyć o to, żeby ona przetrwała, czy raczej jednak, jeżeli widzimy, że nie daje się rozmawiać z nikim, kto albo daje się wyczuć, że ktoś nie chce tego festiwalu, to trzeba odpuścić?
Czy raczej trzeba odpuścić, bo to za dużo nerwów, za dużo życia człowiek traci w tym momencie, jak musi po prostu z ścianą się zderza i nie ma nic do przodu. To się wcale nie dziwi, że ktoś rezygnuje z takich organizowania tego, no bo to jest jednak ciężki kawałek chleba. Jak wszystko dobrze idzie, nawet jak są małe problemy, to jest człowiek szczęśliwy. Natomiast tutaj, jak cały czas mówię, tak jak ze ścianą się człowiek zderza, to po prostu się odechciewa.
Ale to też zależy od skali, nie? Bo przy Halfway'u to ja nie widzę szansy, żeby walczyć o tam, nie wiem, półmilionowy budżet, jak się jest po prostu prywatną osobą, tak? Więc jeżeli tutaj się wycofuje instytucja albo jakieś takie wsparcie, które musi być, bo to nie jest impreza komercyjna, zaczyna go brakować, no można walczyć, tak? Ale to jest walka z wiatrakami. Natomiast jeżeli się robi małą, fajną imprezę własnymi siłami, no to wiadomo, że łatwiej wtedy walczyć.
Zatrzymam was jeszcze na chwilę, bo za momencik zadzwonię do osoby, która też jest twórczynią festiwalu albo współtwórczynią i wy ją też dobrze znacie. Rozmawiamy dzisiaj o artystycznym lesie też, bo w lesie też się dzieją festiwale, jeżeli chodzi o Podlasie. Będą też w Budzie Ruskiej po wsi Nóg w czerwcu i Patrząc na Wschód w sierpniu, a w lipcu będzie prawdopodobnie duży festiwal w Czeremsze, jak zawsze. Szczegółów nie znamy, nie znalazłam jeszcze ich na stronie internetowej, ale jest z nami Barbara Kozub-Samosiuk. Dzień dobry, witaj. Basiu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Powiedz, czy się odbędzie i czy musisz walczyć zawsze każdorazowo o tą edycję festiwalową?
Festiwal na pewno się odbędzie. No rzeczywiście walka jest co roku, ponieważ przede wszystkim o finanse, bo to jest podstawa i bezwzględny warunek, żeby się festiwal odbył, to są pieniądze. Wiem już, że mamy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. I to nam daje takie zabezpieczenie. Dostaliśmy też mały grancik ze Starostwa Powiatowego w Hajnówce, więc festiwal 23-25 lipca 2021 po raz 26 na naszym wiejskim podwórku w Czeremsze odbędzie się z artystami, mam nadzieję, już nie tylko polskimi jak w ubiegłym roku, ale też zaprosimy gości zagranicy i mamy jakieś plany, Francuzi, może Belgowie, Węgrzy.
Jak się otworzą granice i będzie można je przekraczać. A jeżeli chodzi o publiczność, planujesz, że to będzie masowa impreza, czy raczej streamingi?
W tamtym roku mieliśmy i streaming, i mieliśmy też publiczność w realu, czyli zrobiliśmy to jakby hybrydowo, bo uznaliśmy, że w momencie, kiedy minister odmroził plenery 17 lipca, to myśmy wszystko zrobili, żeby 24 lipca zacząć koncerty w plenerze z udziałem publiczności. I w tym roku też chcemy, żeby była publiczność na naszym tutaj podwórzu festiwalowym, no, ale też będą streamingi. I mam nadzieję też, że będziemy współpracowali z Radiem Białystok, tak jak w ubiegłym roku, bo mieliśmy koncerty live, 4 koncerty live w piątku i w soboty, właśnie transmitowane na antenie Radia Białystok, co było fantastyczne i naprawdę bardzo gorąco i ciepło przyjęte przez wszystkich tych, którzy nie mogli dotrzeć do Czeremchy.
Bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Są z nami Damian Kudzinowski i Jacek Łasiewicki z Zmiany Klimatu. Znamy się wszyscy, bo ta branża jest rzeczywiście niewielka.
Mam słowo komentarza. Hurra!
Bardzo się cieszę, że właśnie będzie się odbywał festiwal taki jak twój, bo to 26 lat.
Tak, tak. 26 edycja. Rzeczywiście tak, w mojej miejscowości, gdzieś pod granicą białoruską, festiwal pewnym popołudniem postanowiono go zrobić wspólnie, postanowiliśmy go z Mirkiem, no i tak go ciągniemy przez tyle lat. Mam nadzieję, że nie jest to wielki festiwal, ale z ogromnym klimatem, ze stałą publicznością, z wielbicielami, którzy od wielu lat wracają. Mamy pozakładane rodziny, dzieci urodzone, festiwalowe, także po prostu nieustannie coś się wydarza jeszcze około festiwalowo.
Dziękuję ci bardzo. W takim razie końcówka lipca jest już zarezerwowana na Czeremchę. Dziękuję pięknie, Basi. Natomiast jeszcze pytanie do was. Czego się życzy? Czego w ogóle życzyć się organizatorom czy ludziom, którzy pracują w branży no, muzycznej?
Sponsorów.
Tak, sponsorów. Dużo zdrowia, samozaparcia. No i przede wszystkim tego, żeby też ludziom się chciało, bo bez publiczności to nam pandemia pokazała, to jest nauka wielka, że bez publiczności to żaden festiwal i żadne wydarzenie nie jest prawdziwe.
Bardzo wam dziękuję za udział, ale oczywiście my jeszcze ciągle patrzymy na to, co się będzie działo, a ciekawie będzie się działo również w Supraślu. Festiwale, czyli co planować na wakacje, dzisiaj o tym w wersji lokalnej. I pytanie, czy będzie bezpiecznie? Myślę, że tak. Nasz region jest też specyficzny i chyba najlepiej nam w atmosferze slow, czyli powolności. Co ze Slow Festem? Zapewniam państwa, że godzinę temu rozmawiałam z Piotrem Domagałą, który tworzy Slow Fest w Supraślu i potwierdził, że impreza się odbędzie. Na razie jednak nie znamy szczegółów, ale dodał, że Slowfest jest tak rozpoznawalną marką, że szkoda byłoby ją stracić. O szczegółach powiemy więc niebawem. Tymczasem przypomnijmy, że Slowfest zaczął się w 2017 roku. Wtedy Roman Gutek zamiast Cannes wybrał Podlasie i tu właśnie w zacisznym Supraślu zorganizował festiwal w duchu slow, czyli taki kontemplacyjny, nastawiony na współuczestnictwo, dyskusje, wycieczki, którego ideą było zanurzenie się w naturze i kulturze, odpoczynek, zerwanie z gonitwą i barem wielkich imprez. Chyba Slowfest wsiąkł w Supraś, ale okazuje się, że tam będzie też i nowa supraska impreza. Uliczka poetów, codzienne koncerty fortepianowe i wiele, wiele innych. A to wszystko organizuje Piotr Tomaszuk i zespół Teatru Wierszanin.
Między wierszami, tak? Pomysły mam dwa, a jesteśmy w trakcie gromadzenia tego całego koszyka, który chcemy zmieścić między wierszami, żeby było i kulturalnie, i z nastrojem, i o poezji, i o muzyce, i o teatrze. Co wymyśliłem? To, co w niedzielę by się mogło rozgrywać, mogłoby się nazywać no po prostu popołudnie z Chopinem, tak bardzo klasycznie. I tam rzeczywiście w tej altanie ustawiony fortepian, do którego co niedziela zapraszamy wykonawcę bądź wykonawców i ten koncert się odbywa wśród tych drzew, i go tak nagłaśniamy, żeby i ci, którzy idą na plażę i z plaży wracają, mogli posłuchać Chopina. No bo codziennie coś musi być. Natomiast ten program filmowy, to pomyślałem sobie, że ty z Dominikiem mógłbyś na ławeczce właśnie siedzieć co wieczór i mówić o tym filmie, który będzie. we wtorek, we środę i we czwartek. No i potem w bardzo podobnej sytuacji literacki wymiar czwartku i piątku wtedy. No i co ty na to, Mateusz? Zgadza się?
To będzie w takim razie festiwal dla tych, którzy są tutaj, czy tych, którzy przyjeżdżają na wakacje?
Dla tych, którzy rozumieją, że kultura jest dla ludzi pragnących kultury. A tę kulturę można spotkać w Supraślu. I czy to jest kultura głośna czy cicha, czy szybka czy powolna, czy nowoczesna, czy regresywna, czy progresywna, oceń widzu sam. My chcemy między wierszami, czyli w jakiejś treści pomiędzy naszą działalnością codzienną, Teatru Wierszalin, w tej działalności festiwalowej zwrócić uwagę na istnienie poezji rozumianej jako nieustanne źródło inspiracji artystycznej. Więc poezji w wymiarze nie tylko współczesnej literatury, ale literatury polskiej, która powstawała przed laty, czyli klasycznej polskiej, dzięki której myślimy i mówimy, bo i Mickiewicz, i Słowacki, i Kochanowski, i Norwid, i wszyscy ci poeci, których uczymy się czytać w szkole, potem okazuje się, że trudno tych poetów usłyszeć. A może będzie można ich usłyszeć właśnie między wierszami.
Bardzo ciekawe wydarzenia, które będą tutaj się kręciły wokół naszego studia festiwalowego. W naszym studiu festiwalowym, które też będzie można online oglądać przez naszą platformę VOD, będzie mieć spotkania literackie między innymi, spotkania z blogerami dotyczącymi Mickiewiczian. Właśnie taką uliczkę wymyśliliśmy, która łączy Teatr Wierszalin z Liceum Sztuk Plastycznych, czyli ta nasza główna ulica, to będzie ulica poetów. Ale mamy coś bardzo interesującego, czyli te czytania performatywne, które będą piątkowymi spotkaniami, gdzie Teatr Wierszalin będzie prezentował poezję twórców takich z wysokiego C.
Myśmy się nauczyli tak mówić o poezji dzięki Mickiewiczowi i można powiedzieć, eksportujemy trochę to myślenie na obszar festiwalu i na obszar tego wszystkiego, co może człowiek do Supraśla, taki turysta, wnieść latem. A co on może wnieść latem? Ciekawość świata i życia. Jeżeli zobaczy pieśń świętojańską o Sobótce, gdzieś recytowaną, czy performatywnie odczytywaną, ale z towarzyszeniem właśnie i przyrody, i muzyki w okolicach Pałacu Bucholców, to ja myślę, że się zatrzyma i może z tym Kochanowskim już wyjedzie z tego Supraśla na całe życie. Zapamięta, że tam go słyszał. Podobnie się rzecz ma z tą uliczką poetów, bo myśmy to sobie tak wymyślili też performatywnie, że w każdy czwartek w czasie festiwalu będzie można być zaczepionym na ulicy Supraskiej jakimś poetą. I Miłosz, i Herbert, i Białoszewski. Każdy z młodymi ludźmi, których chcemy zaangażować właśnie do całodziennego wygłaszania i zachęcania ludzi do czytania poezji.
Szykuje się ciekawie i dodajmy, że start 4-tygodniowego festiwalu Między Wierszami 3 lipca, a za chwilę największa impreza na dziedzińcu Pałacu Branickich. Dodam, że Suwałki Blues Festival też się będzie odbywał, na razie jeszcze szczegółów nie znamy, ale wszystkich fanów bluesa uspokajamy, będzie można w lipcu wybrać się do Suwałk. 350 tysięcy z festiwalu Halfway, który się nie odbędzie, zasiliły konto Białystok New Pop Festival. Ten festiwal w dniach 10-11 lipca na dziedzińcu Pałacu Branickich i wydaje mi się, że to będzie chyba największe wydarzenie, jeśli chodzi o lato, przyjadą gwiazdy. To jest też dobra wiadomość dla stęsknionych za koncertami. A o szczegółach festiwalu mówi zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki.
Rzeczywiście to fantastyczna propozycja dla mieszkańców miasta, ale też mieszkańców regionu, a przede wszystkim całej Polski, bo bardzo wiele osób przyjeżdża na ten festiwal z Warszawy, ale też i z innych miejsc. Ciekawa propozycja muzyczna. A z drugiej strony ta muzyka rozbrzmiewa w nieoczywistym miejscu, jakim jest dziedziniec Pałacu Branickich, więc idealnie to do siebie pasuje. My po raz kolejny na to zapraszamy, bo z jednej strony jest to fantastyczna promocja miasta, a z drugiej strony jest to, tak jak powiedziałem, festiwal, który ma już swoją markę, ma ciekawych wykonawców zawsze. W tym roku ja szczególnie polecam koncert Monika Staszczyka. Warto go zobaczyć. Nie tak dawno ukazała się książka, której wspomina swoje przygody na scenie rockowej. Teraz gra troszeczkę spokojniej, ale to nie znaczy, że te dźwięki w tym miejscu nie będą mocno do nas docierały. Organek, także warto go posłuchać. Cały zestaw kobiet na czele z Przybysz.
Jakoś nie ma szczęścia Białystok, bo Halfway zakończone. Dlaczego tak trudno utrzymać taką dużą imprezę?
Powodem zawsze są pieniądze. Kwestie związane z finansami. To, żeby tego typu przedsięwzięcie spiąć, trzeba mieć setki tysięcy złotych. A z drugiej strony też nie jest tak łatwo kreować nowe marki festiwalowe. Trzeba mieć na to pomysł i ja się cieszę, że akurat jeśli dzisiaj Białystok Pop Festival taki pomysł jest, bo to nie tylko muzyka w tym miejscu, ale też w tym roku chociażby będzie można piknikować wokół Pałacu Branickich, spędzić tam czas. Trzeba mieć coś ciekawego do zaproponowania, oprócz samych dźwięków. Organizowanie imprez festiwalowych w Polsce, tak jak powiedziałem, uzależnione jest od pieniędzy. Jeśli są pieniądze, no to można daną imprezę wypromować w skali ogólnopolskiej. Myślę, że te 4 edycje pokazują New Pop Festival, że nam to się w jakiś sposób udało.
Pieniędzy, ale trochę też od chęci, czego przykładem jest jednak białostocki Halfway.
Akurat jeśli chodzi o Halfwaya, to w tym roku, w moim przekonaniu, tej dobrej woli ze strony jednego z podmiotów, w tym przypadku opery, zabrakło, bo trudno jest organizować festiwal w ostatniej chwili, kiedy osoba, która ma do niego prawa, tak naprawdę nie wie, na czym stoi. Dlatego tego festiwalu w tym roku nie będzie.
A czy są jakieś plany, żeby stworzyć dużą imprezę, która rozwinie się tak jak na przykład Dni Sztuki Współczesnej?
Myślę, że to, co my w tej chwili proponujemy, w zupełności wystarczy. Ja wiem, że jest zawsze opinia części środowiska w Białymstoku, że brakuje jakichś flagowych imprez, a ja uważam, że naszym atutem jest różnorodność. Jak się zobaczy na propozycje instytucji miejskich, kultury, ale też i wojewódzkich, to każdy znajdzie coś dla siebie. We współczesnym świecie ja uważam, że ta oferta kulturalna powinna być jak najbardziej urozmaicona. Powinno być jak najwięcej propozycji dla osób lubiących różne rodzaje sztuki, a niekoniecznie jedna wielka flagowa impreza, która ma przyciągnąć raz do roku, tak jak kiedyś raz do roku w Białymstoku, białostoczan do amfiteatru. Jestem zwolennikiem tego, żeby tych propozycji było jak najwięcej, tak żeby każdy, kto mieszka w tym mieście, był zadowolony i mógł znaleźć coś dla siebie.
I na zakończenie jeszcze spojrzenie na innego ważnego gracza, jakim na festiwalowym, artystycznym rynku letnim jest też nasza stacja Polskie Radio Białystok. No, zawsze były tłumy na pływaniu na byle czym. Zapraszaliśmy też Państwa na różne koncerty. Co będzie tym razem? Zapytałam o to dyrektora programowego Mirosława Bielawskiego.
Część imprez, tak jak dotychczas przez lata, organizowaliśmy sami albo współorganizowaliśmy, czy z samorządami, czy z innymi podmiotami. Takie najważniejsze przedsięwzięcia, które były na skalę masową robione, to pływanie na byle czym w Augustowie i Miasto Dobrej Muzyki, koncert na zakończenie lata w Białymstoku. Ze względów na pandemię i nie wiadomo, jak to się dalej rozwinie, mimo że będą jakieś zmniejszone restrykcje, ale nie wiemy do końca, czy imprezy masowe na przykład będą mogły się odbywać, więc w tym roku zrezygnowaliśmy z organizacji, licząc, że ze zdwojoną siłą przystąpimy wtedy, kiedy to wszystko będzie możliwe do zrobienia. Natomiast będziemy organizować już wkrótce koncerty w studiu Rembrandt w siedzibie radia. Mamy nadzieję, że będziemy mogli zapraszać gości, nie tylko pokazywać te koncerty w internecie, ale przy publiczności, przy naszych wiernych słuchaczach, którzy lubią nasze koncerty, zarówno uczestniczyć w nich, w niewielkim gronie, ale też w dużej liczbie poprzez antenę.
Myśmy jako rozgłośnia, jako radio scalili trochę tą scenę muzyczną dzięki akcji promującej białostockie zespoły.
Tak, idea niebieskiego mikrofonu to taki konkurs, plebiscyt dla lokalnych zespołów. Dla tych, którzy tutaj tworzą i tworzą naprawdę wspaniałe rzeczy, a niekoniecznie mają gdzie się tak naprawdę na większą skalę pokazać. Radio daje takie możliwości, bo daje możliwości i wystąpienia na scenie radiowej, ale też i przed mikrofonem radiowym, czyli na falach eteru. I tak jak po drugiej edycji słuchamy głosy i publiczności i tych, którzy biorą udział, mówią, że to dla nich świetna forma, że to ich podbudowuje, to daje motywację do dalszej pracy, do rozwoju i cieszymy się z tego.
Bardzo dziękujemy za wszystkie dzisiejsze rozmowy. Wraz z nadejściem wiosny w każdej miejscowości planowało się lokalne festyny, dni miast, jarmarki, wiele innych wydarzeń, również festiwalowych. Pandemia zmieniła nasze plany, ale jak Państwo słyszeli, jest w czym wybierać. Zatem szczepmy się, zdrowiejmy, pilnujmy dystansu i odważnie korzystajmy z propozycji festiwalowych. Jak słyszeliśmy, dla każdego jest coś miłego. Zatem życzmy sobie dobrego lata. Za chwileczkę nasza popołudniówka i Marcin Kozłowski, a Dorota Sokołowska mówi do usłyszenia.